Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, ja nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Dzisiaj wyjątkowo po raz któryś tam wylądowaliśmy z Anią na fotelach, tak? Ale to się zmieni od razu, zastrzegam, że nie będzie foteli, będzie stół, tylko dzisiaj nam się go nie chce przestawiać.
A one są bardzo wygodne.
Ja wiem, że są bardzo wygodne, natomiast jest problem z dźwiękiem, wiesz, i no ja wolę przy tym stole, zatem przy stole jak mam nogi, to przynajmniej mogę nogami kręcić bez poczucia, że robię coś dziwnego na wizji. Tak, czuję się bezpiecznie po prostu, schowany częściowo. Zanim zaczniemy, Aniu, to poproszę o subskrypcję naszych oglądających, o komentarze, o w ogóle o wspieranie naszego kanału na patronite.pl/Sekielski i również zachęcam, jak ktoś chce opowiedzieć swoją historię, czy to o swoim uzależnieniu, czy o współuzależnieniu od różnych substancji, od różnych zachowań, bo tutaj wszystko jest dla mnie ciekawe, to zachęcam do kontaktu. Mail jest w opisie tego odcinka, można mnie znaleźć również na Instagramie i na Facebooku i wysłać wiadomość. Ja prędzej czy później te wiadomości odczytuję i odpisuję raczej. Mówię raczej, bo nie ręczę za siebie. Aniu, ty napisałaś do mnie takiego maila dawno temu, to będzie półtora roku temu i lubię te formułowania, że nigdy w życiu nie widziałam mojego ojca pijanego w taki sposób, jak się to zwykle kojarzy.
Tak.
No bardzo bo tak ładne było. Zdanie.
Wiesz, ja też się wychowywałam w takim środowisku, w którym alkoholik to był ten człowiek, który się zatacza, który po alkoholu robi jakieś dziwne rzeczy, wywołuje awantury, bije, krzyczy i tak dalej. Ja nigdy w życiu nie słyszałam, żeby mój tata po alkoholu nawet bełkotał. I ja go nigdy w życiu nie widziałam zataczającego się, bo mój tata, jak byłam dzieckiem, to był taki chodzący wzór odpowiedzialności generalnie dla małej Ani. Natomiast od kiedy jestem sobie w stanie przypomnieć, a ja dość dużo pamiętam z wczesnego dzieciństwa, to na każdej imprezie na początek, czy na każdym spotkaniu towarzyskim, zawsze był alkohol, przeważnie niskoprocentowy. Mój tata raczej nie pił wódki, on zwykle pił piwo, z rzadka wino. Natomiast jak już jestem trochę starsza i mam te 8-9 lat powiedzmy, to w zasadzie ja nie kojarzę jednego popołudnia w domu, które by się odbyło na trzeźwo bez jednej, dwóch do czterech puszek piwa leżących gdzieś tam na biurku czy przy telewizorze.
Ale to nie było takie picie, które powoduje, rozumiem, awantury, nigdy. Jakieś kłótnie, nie. Rzucanie talerzami, nie. Przemoc. Nie.
Nie, jak byłam dzieckiem, to w ogóle ja miałam takie wrażenie, to w ogóle pierwsze parę lat, ja myślę, że ja zacznę od początku, bo tak mi chyba będzie prościej powiedzieć też o tym, jak bardzo ja się przystosowywałam do tego, jak mój tata się zmieniał. Bo jak ja byłam malutka całkiem i miałam tam do 3-4 lat, to mój tata się uczył w Szczytnie, bo on jest emerytowanym policjantem. No i był w szkole oficerskiej, zjeżdżał na weekendy. I jak zjeżdżał na weekendy, to ja na niego patrzyłam autentycznie jak na Pana Boga. On był takim tatą dojazdowym, który zabierał mnie na spacery, robił ze mną super rzeczy, wygłupiał się i tak dalej. I faktycznie to były takie momenty, w których on był zaangażowany. No tylko to się działo z relacji mamy, bo ja tego nie pamiętam, raz na 2 tygodnie, powiedzmy raz na miesiąc, czasami rzadziej. Natomiast jak tata wrócił i zamieszkaliśmy w tym samym bloku, w tej samej klatce, co moi dziadkowie, tylko parę pięter wyżej, dziadkowie ze strony taty, co myślę, że też może być ważne później, no to w zasadzie ten alkohol, to piwo pojawiało się codziennie, ale ja miałam takie wrażenie, że jak tata się napije tej puszki piwa albo dwóch, to jest trochę bardziej przystępny. Łatwiej się z nim rozmawia.
Jest bardziej wyluzowany.
Bardziej jest wyluzowany, tak. Żartuje. Może, tak, dokładnie. Coś pożartuje, zabawny. Także dla mnie to nie było wtedy problemem zupełnie. Na tamtym etapie, kiedy ja byłam tą taką całkiem małą dziewczynką do 10 roku życia, powiedzmy, to, że tata pije piwo, to było normalne. No przecież wszyscy piją piwo.
I zakładam, że bolałaś, jak on se tam pił, po prostu takim przyjemniejszym tatusiem wtedy.
Ja go tak naprawdę w sumie ciężko chyba mi jest sobie przypomnieć jedno popołudnie takie, żeby on był mniej przyjemnym tatusiem i trzeźwym tatusiem. Bo naprawdę to był taki rytuał, że jak tata wracał z pracy i wiedział, że w domu nie ma czteropaka piwa marki konkretnej, bo on przeważnie pił jedno konkretne piwo, no to trzeba było przejechać przez sklep i koniecznie się zaopatrzyć, zanim się wróci do domu. Co ciekawe, moja mama, która nigdy nie miała problemu z uzależnieniem od alkoholu, jak tata wpadł w taki rytuał picia codziennie, no to ona w zasadzie razem z nim też siadała i wypijała jedno czy dwa do towarzystwa, bo inaczej z moim tatą nie dało się spędzać czasu. I ja mając te kilka lat, jak chciałam coś robić z moim tatą, co nie było spacerem z psem, bo zawsze mieliśmy psa w domu, zresztą to ze mną zostało do dzisiaj, to no w zasadzie mogłam siadać obok niego, kiedy on siedział przy komputerze, grał w grę i spróbować zagrać z nim, pobyć gdzieś obok. To nigdy nie było...
Ale mówimy o pięciolatce?
No, ośmiolatce już potem, bo na ósme urodziny dostałam komputer i tak się śmieję trochę, że w sumie z perspektywy dzisiejszej to nie ja dostałam komputer. No, dokładnie. Także tak, te 8 do 10 lat to w zasadzie, wiesz, ja miałam cudownych dziadków ze strony taty i na spacery długie, fajne i na place zabaw chodziłam z dziadkiem, który zawsze był super odpowiedzialny za to, żeby jego wnuczka miała fajne dzieciństwo i żeby się nią dobrze zaopiekować, więc tutaj no myślę, że gdyby nie oni, to ja bym była w zupełnie innym miejscu dzisiaj niż jestem. Natomiast ja mojego taty nie pamiętam z innych aktywności niż gdzieś tam siedzenie przy biurku, ale pamiętam, że od kiedy byłam malutką dziewczynką, to miałam w sobie taką bardzo dużą chęć zwrócenia na siebie jego uwagi i zaimponowania mu w jakiś sposób. Bo tata w moich oczach, raz, że był tym super bohaterem, jak ja byłam całkiem mała, który był rzadko, prawie, że go wcale nie było, ale jak już był, to był taki super fajny. Z drugiej strony miałam taki jego obraz wykreowany przez jego mamę, a moją babcię, która też bardzo dużo czasu poświęcała mi, jak byłam mała, że właśnie tata był zawsze taki super we wszystkim. Ja strasznie próbowałam doskoczyć i nadgonić. Tata super jeździł konno, no to ja mając te 4,5 roku w zasadzie po raz pierwszy usiadłam w siodle i nie zsiadłam do niego, dopóki nie skończyłam 17 lat. A zsiadłam z niego w zasadzie tylko dlatego, że zobaczyłam, że to nie ma najmniejszego sensu i to jest kolejna z rzeczy, która nie działa.
Zrobiłaś po to, żeby to tak naprawdę nie dla siebie, tylko dla niego?
Nie? Wiesz co, jak byłam dzieciakiem, to mnie to bawiło, nie? Jak byłam takim małym dzieciakiem. Natomiast później, jak miałam te 12 i trochę więcej, to ja jeździłam do stadniny, zajmowałam się, prasowałam przy tych koniach, bo to wtedy było strasznie drogie na tamte czas, zresztą dalej jest.
Dalej
jest droga impreza, natomiast ja po prostu potrafiłam jechać do stajni w sobotę rano, przesiedzieć cały dzień przy koniach po to, żeby wieczorem mieć jazdę, po to, że być może w końcu uda mi się namówić tata, żeby ze mną pojechał na konie, nie? Bo skoro on całą młodość jeździł świetnie i to była jego pasja, to może to będzie coś, co nas połączy. A zaraz będę płakać, no nie udało się. To była kolejna taka rzecz, która się nie udała, a takich rzeczy było strasznie dużo, bo babcia też zawsze opowiadała o tym, że tata na przykład tańczył i śpiewał, nie? No to ja do śpiewania tak sobie, do tańczenia, no okej, okay, ale ja z kolei poszłam w grę aktorską. Miałam 4 lata, babcia mnie zapisała do teatrzyku dziecięcego, z którym działałam prężnie całe dzieciństwo, w zasadzie do kiedy nie miałam chyba 13 czy 14 lat. No i nie wiem, czy on był może na 2 występach przez cały ten czas, nie? Przeważnie było tak, że ja się strasznie cieszyłam, że tata wie i że obiecał, że będzie. Wychodziłam na scenę, jego nie było.
Co prawda... Czyli ty się umawiałaś z nim jakby, tak?
Wiesz co, ja mu często mówiłam, że będę, że to jest występ, że fajnie, że w ogóle. I było parę takich razów, które pamiętam, kiedy ja go szukałam wzrokiem w publiczności. Więc domyślam się, cofając się, że skoro go szukałam ewidentnie i miał tam być, no to nie wzięłam sobie tego z księżyca, nie? Tylko faktycznie się umówiliśmy. I pamiętam co najmniej parokrotnie ten zawód, kiedy ja wychodzę. Widzę babcię, widzę dziadka. Czasami widzę mamę, chociaż mama przez taki okres, gdzie ja miałam te 8 lat mniej więcej, to ona miała własny gabinet kosmetyczny, więc jak się prowadzi własny biznes, to się trochę więcej w pracy siedzi, więc ona...
A on ci mówił, czemu go tam nie ma na przykład? Czy ty się w ogóle o to pytałaś go?
Wiesz co, on miał zawsze dobrą wymówkę. To jest fakt, że tata zawsze miał dobrą wymówkę i tą wymówką zawsze była praca.
Służba.
No bo służba, nie? W sensie, on musiał być na służbie. Ja mam paru znajomych policjantów dzisiaj. Jak się chce, to się da. Nie?
To nie jest tak, że policjanci pracują tak jak w amerykańskich filmach. Tak. Od rana do wieczora i w nocy w ogóle odbierają telefony i jeżdżą na akcję. No,
dokładnie tak. Zwłaszcza, że tata już w tym okresie, kiedy ja już byłam trochę starsza, moja młodsza siostra się miała za chwilę pojawić na świecie, czyli ja miałam te 10 lat, powiedzmy 11, to on już był zastępcą komendanta komisariatu, więc... Znaczy, jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli by mu naprawdę zależało i byłoby to dla niego ważne, żeby być, to dało się to z tym miesięcznym czy dwumiesięcznym wyprzedzeniem ustalić jakoś, bo myśmy zawsze wiedzieli, kiedy będziemy grać. I to też nigdy nie było tak, że ja przychodziłam nagle do domu po próbie i mówiłam, ha, za 3 dni gramy na dużej scenie na przykład, nie?
A ty go próbowałaś jakoś namawiać do tego, rozmawiać? No wiem, że to nie odkrywano małej dziewczynki, nie?
Ale wiesz co, ja stawałam na rzęsach, żeby go namówić do tego, żeby on brał udział w moim życiu jakkolwiek. Przychodziłam, mówiłam mu, że mi przykro, na przykład, że go nie było.
Jak on reagował?
Przeważnie to było zrzucanie winy na pracę i że jemu też jest przykro. Natomiast rozmowy z nim zwykle, jeżeli ja sobie pozwalałam na jakiekolwiek emocje, i na przykład, nie wiem, zaczynałam płakać i to jest też jeden z mechanizmów, w którym mój tata mnie wyposażył, z którym ja walczę do dzisiaj, to w momencie, w którym mnie było trudno, zaczynałam okazywać emocje, to on mnie przytulał. Ale nie przytulał tak, wiesz, czule, fajnie i generalnie, żeby posłuchać, tylko to było takie, no już nie płacz. A. I to było takie... Tak. I to było takie przytulenie w zasadzie za każdym razem zamykające usta. Ja aż o tym mówię, to mnie po prostu wszystko spina i pewnie to też słychać, bo to był taki moment, w którym, wiesz, we mnie się gotowało. Zresztą wtedy to jeszcze były pierdoły. Później się zaczęło tak naprawdę, jak moja siostra była na świecie i mnie tych nastoletnich problemów przybywało coraz więcej, a on był coraz dalej od tego tak naprawdę i coraz mniej chciał ze mną rozmawiać, to za każdym razem, jak ja przychodziłam i mówiłam, hej tato, bo no, jest problem, zaczynałam mówić o tym problemie, miałam wrażenie, że on mnie nie słucha, zaczynałam płakać, a on właśnie podchodził, przytulał i generalnie był koniec rozmowy. To ja na przykład do dzisiaj tak mam, nie? Że jak zaczynam rozmawiać z kimś dla mnie ważnym, na jakiś ważny, istotny temat i to jest też jakiś temat związany z większymi emocjami. No to na przykład jak mój narzeczony chce mnie przytulać w takich momentach, to on już jest nauczony, że najpierw mi musi dać skończyć i dopiero się upewnić, że ja już skończyłam i wtedy można mnie przytulić. Bo jeżeli on to spróbuje zrobić w trakcie, to ja się jeszcze bardziej zagotuję, nie? I się będę czuła bardziej niewysłuchana. Kurczę, patrz, myślałam, że ten temat jest przerobiony, bo ja naprawdę mu dużo poświęciłam, ale to jest chyba taka jedna z tych stron, których ja nigdy nie zrozumiem, nie? W sensie dlaczego się ucisza własne dziecko w momencie, kiedy ono przychodzi do ciebie z czymś ważnym. Ja ciekawe,
żeby się nie konfrontować z komunikatami trudnymi, które się usłyszy pod swoim adresem.
Ano.
No, zwłaszcza od córki, no. Wiesz, to pewnie nie ma osoby na tym świecie, która mogłaby go bardziej zranić, w tym sensie nie wykonując mu krzywdę, tylko jakby no, mówiąc mu trudne rzeczy na jego temat.
A to jest prawda, no.
No to jest prawda, no.
To jest prawda, że ja... Zresztą to w ogóle bardzo długo tak wyglądało, że
Alkoholizm, uzależnienia polegają na ucieczce od problemów, od tak. trudnych spraw, od trudnych rozmów, tak. od trudnych decyzji, przykrywanie ich, pudrowanie.
A z roku na rok tego było coraz więcej w ogóle. W sensie ja jeszcze jak ja byłam tą mniejszą, młodszą Anią, to byłam w stanie jakoś z nim usiąść i porozmawiać. Ja mam wrażenie, że też emocje dziecięce były dla niego prostsze niż te nastoletnie. No bo dzieci są takie szybkie w tych emocjach dość, nie? W sensie mnie dość szybko przechodziło, jak byłam małą dziewczynką. I faktycznie niewiele trzeba było, żeby mnie uspokoić, bo ja byłam zasadniczo dość radosnym i rezolutnym dzieckiem. Natomiast jak już byłam nastolatką i widziałam, co się dzieje, moja mama też wpadła w depresję. Zresztą ja z perspektywy czasu w ogóle się dziwię, że tak późno. Bo ona była sama z bardzo wieloma rzeczami i to sama jeszcze w środowisku, które było mocno niesprzyjające, no bo moja babcia, która mieszkała te parę pięter niżej, mimo że bardzo pomocna, to miała taką tendencję do zagrabiania bardzo przestrzeni. Bardzo, bardzo mocnego kontrolowania, więc na przykład mama wracała późno wieczorem z gabinetu, przychodziła na dół do dziadków, bo oni mieszkają na parterze, żeby zabrać mnie na górę. No co babcia mówiła, ale zostaw ją, ona już prawie śpi, nie? I to, no, takie zabieranie trochę dziecka, ściąganie odpowiedzialności.
Na kontrolę, tak.
Ale we wszystkim, łącznie z urządzaniem kuchni, nie?
To bardzo, nie tak stereotypowo.
Tak, wtedy, bardzo, bardzo, bardzo.
Może nikt nie zaprasza.
Ale z takim, wiesz, jeszcze serdecznym uśmiechem, nie? Okay. Bo to niektóre teściowe to robią tak bardziej z buta, a babcia to robiła w białych rękawiczkach, także to jej trzeba oddać, że była w tym świetna, naprawdę. Moja mama wpadła w depresję po tym, jak się urodziła moja młodsza siostra. Bo Wiki jest 11 lat młodsza ode mnie i to był taki moment, w którym jak moja mama była w ciąży, to ja się strasznie cieszyłam. I z perspektywy czasu, jak ja sobie pomyślę o tym, dlaczego ja się cieszyłam, to mam takie, Boże, złote, rany boskie. Wiesz, ja się strasznie cieszyłam, że będę miała kogoś do okazywania mu bezwarunkowej miłości, opiekowania się i do tego, że ten ktoś będzie mnie bezwarunkowo kochał, no bo przecież ja się będę opiekować. 11 lat. Jak sobie o tym myślę dzisiaj, to sobie myślę, że powinnam mieć jeszcze lalki Barbie w głowie wtedy. No. Albo, nie wiem, Pokemony może. I faktycznie jak moja siostra się urodziła, to w zasadzie od kiedy skończyła 3 miesiące, ja wracałam ze szkoły, ja jej zmieniałam pampersa, ja z nią siedziałam całe popołudnie, ja z nią gaworzyłam, ja z nią latałam na spacery, ja ją przebierałam, kąpałam, usypiałam, robiłam przy niej milion rzeczy, wiadomo, że nie codziennie, ale generalnie z moją mamą wtedy było różnie. I to raczej było tak, że mama się zaczęła stopniowo izolować trochę. Ode mnie była mocniej odcięta. Mam wrażenie, że to dlatego, że ja wtedy byłam taka bardzo naciskająca też na tatę, jak on się pojawiał i próbowałam go angażować. I wydaje mi się, że to też na tamten etap mogło być trudne, że mnie się jeszcze udawało. Jej się już nie udawało od paru lat, mnie się jeszcze udawało. Czasami wymóc jakiś spacer, jakieś pojechanie gdzieś, jakąś wycieczkę. Jakieś, wiesz, ja byłam tą córką, która przychodziła i tak długo naciskała, aż w końcu się tata ugiął, nie? I stwierdził, że no dobra, no to jedziemy, robimy. No i moja siostra miała 4 lata, to moja mama już wpadła w taką depresję i na tyle się odcięła, to ja miałam 15. Że w zasadzie jakiekolwiek rozmowy z nią nie miały sensu. I to jest ten etap mojego życia, który ja w ogóle najgorzej pamiętam, jeżeli chodzi o jakąś chronologię czy rzeczy, które dotyczą tylko mnie. Czyli taki przełom podstawówki, gimnazjum, liceum, czyli okres gimnazjalny głównie, nie? Między 13 a 15 rokiem życia, bo w domu było tak gorąco i tak gęsto. No i znów ja miałam obraz bardzo brzydkiej mamy i bardzo silnego taty w tamtym okresie. Bo mój tata nie okazywał emocji w ogóle, a w mojej mamie się gotowało, nie? I ona miała, ona krzyczała, ona jeszcze próbowała się gdzieś tam wywalczyć o tę rodzinę i wymóc jakiekolwiek zaangażowanie na tacie, bo w zasadzie jego rytm dnia wyglądał tak, że on wracał z pracy i albo najpierw szedł spać, albo najpierw siadł do komputera, ale generalnie wracał z pracy, było albo spanie, albo komputer i piwo, jeżeli komputer. Jakiś spacer z psem, dopóki był pies, ale potem przez 2,5 roku nie było psa, więc był w ogóle nic nie robił. Spanie, komputer, praca. Spanie, komputer, praca
i piwo.
I piwo. Mhm. Tak. I to ciągłe piwo, które było wiecznie. Wiesz, kurczę, to jest chyba jakiś taki wyznacznik tego. Ja pamiętam ja jestem 92 rocznik. Jak chodziłam do szkoły podstawowej, było bardzo modne zbieranie surowców. Puszek, makulatury, jakichś tam takich, okay, tego typu historii. Ja zrobiłam rekordy w klasie, jeżeli chodzi o puszki po piwie. Nawet nie wiem, czy nie w szkole. I nie zdziwiłabym się. Ja pamiętam całą piwnicę, generalnie w worach z puszkami, które później z dziadkiem razem przeważnie gnietliśmy i dziadek mnie pomagał zabrać do szkoły, czy tam od razu do skupu, jeżeli jeżeli było tego na tyle dużo, to od razu do skupu i potem reszta szła na tam jakąś szkolną zbiórkę czy coś takiego, nie? I mój tata to był w stanie ogarniać sam z niewielką pomocą mojej mamy, więc no, szło tego cholerstwa dużo.
Był jakiś taki moment, kiedy ta więź ci się, nie wiem, jakoś tak rozerwała zupełnie? Trudno mówić o więzi, ale czy bardziej myślę tą emocjonalną więź i ten usiłowanie cały czas, właśnie ta walka o tą uwagę i...
Wiesz co, ja w zasadzie walczyłam do 2 lat temu, myślę. Z przerwami. Większymi, mniejszymi, bo czasami się poddawałam i nie miałam siły. Ale do mnie bardzo długo nie było w stanie dotrzeć. Ja miałam dopiero 28 lat, jak poszłam na terapię, nie? Czyli 4 lata temu. I tak naprawdę dopiero na terapii do mnie dotarło, że to jest alkoholizm. I że to nie jest tak, że mój tata jest po prostu niedostępny emocjonalnie. On jest i niedostępny emocjonalnie, i uzależniony. I to się tak mocno ze sobą splata. Pamiętam, jak wrzuciłam post na jedną z takich grup zrzeszających w ogóle dorosłe dzieci i alkoholików. Ktoś napisał w komentarzu, że w sumie nie wiadomo, co u mojego taty było pierwsze. Czy to, jaki on jest, czy to, że on pije. Mówię, że to nie jest ważne, bo jakby to jest zastanawianie się nad tym, co było pierwsze, kuracze, jajko. Dla mnie alkoholizm się zaczyna na bólu i kończy się na bólu. No i tata na pewno sobie nigdy nie potrafił poradzić z emocjami. Ja go dwa razy w życiu widziałam wzruszonego, płaczącego z łzami w oczach.
W jakich sytuacjach?
Raz jak sobie złamałam rękę, miałam 11 lat i on był po prostu zupełnie bezsilny, a ja sobie nie potrafiłam poradzić, no i on tam był ze mną sam, nie mógł uciec, nie? Zawiózł mnie do szpitala, był ze mną w poczekalni, nie dało się wyjść, więc się cały trząsł w zasadzie wewnętrznie i faktycznie płakał. A drugiego razu nie pamiętam, co mu powiedziałam, ale musiało to być coś, co go dotknęło do żywego i pewnie coś bardzo prawdziwego na tamten czas. Ja miałam wtedy może 18 lat, może mniej trochę. Ale już byłam na wylocie. Wiesz co, myślę, że nie chcę pamiętać. Ja mam dużo takich rozmów z nim z tego okresu takiego, gdzie miałam lat 16, 17, 18. Bo tata się wtedy rozstał z mamą, znalazł sobie inną partnerkę, założył z nią nową rodzinę, po czym wrócił do mieszkania, w którym mieszkał z moją mamą, w którym ja w zasadzie przez 1,5 roku czy prawie 2 lata mieszkałam sama z psem. I po tym jak wrócił, było dużo takich rozmów z nim, których ja trochę nie chcę pamiętać, bo ja się w nich czułam bardzo nieważna. I pamiętam, że ja się wtedy czułam bardzo odsunięta, taka w ogóle niechciana nawet. Nie to, że niepotrzebna, co po prostu wprost niechciana. Myśmy się bardzo dużo żarły z jego obecną żoną. I ja przychodziłam po pomoc do niego wprost. I opowiadałam mu o tym, co się działo. I wiesz, za każdym razem w zasadzie jak przychodziłam, to słyszałam, musicie się jakoś dogadać.
Rozumiem, że on się wprowadził tą swoją
Ze swoją nową żoną moja mama się wyprowadziła. Notabene ja wtedy miałam fatalną relację ze swoją mamą. Absolutnie praktycznie jej nie było. Można powiedzieć, że ja ją wykopałam z tego mieszkania po pewnym czasie. No bo wiesz, mój tata też ma taką cudowną zdolność świetnej manipulacji, naprawdę. On był zawsze w tym bardzo dobry. I ja jako nastolatka byłam absolutnie omotana, omamiona z każdej strony. Tym bardziej, że mama faktycznie była na tyle poważnej depresji, że no, ja w niej wsparcia nie miałam żadnego. I łatwo mi ją było obwiniać za całe zło tego świata. I za to, że rodzice się rozchodzą i za to, że tata nie był w stanie wytrzymać. Zwłaszcza, że te narracje słyszałam nie tylko z jego strony, ale i ze strony dziadków. No więc mama się wyprowadziła finalnie, tata się wprowadził z powrotem ze swoją nową żoną, moim przyrodnim bratem i jeszcze młodszą siostrą jego żony. No i generalnie pojawiły się konflikty, jak to między 3 babami, które się, wiesz, słabo znają. Jeszcze jest jeden facet, o którego siłą rzeczy rywalizują. Znaczy ja tego nie... Na głowę ja to rozumiem dzisiaj. W tamtym momencie nie byłam w stanie tego pojąć w ogóle. Dlaczego ja się czuję, jakby żona mojego taty rywalizowała ze mną, jego córką, o, nie wiem, jego uwagę, jego atencję, nie wiem o co. No, także przychodziłam do niego wtedy wiele razy i rozmawialiśmy wielokrotnie. tylko jakoś tak zawsze bez rezultatu, więc nie pamiętam konkretnie tamtej rozmowy. Pewnie powiedziałam coś, co poszło w pięty i co zabolało dość mocno, bo pamiętam twarz jego wtedy, nie? Jak stężała i mu się też świeczki w oczach pojawiły, natomiast to były dwa razy w życiu, jak ja po moim ojcu widziałam jakiekolwiek emocje. Bo zawsze jak na niego patrzyłam, to raczej była żelazna, kamienna twarz. No więc wracając do tego, co chciałam powiedzieć, on dla mnie był skałą wtedy. I to było takie wow. On sobie tak świetnie radzi z emocjami, nie? W ogóle sobie z nimi nie radził i tak naprawdę od opiekowania się jego nastawieniem i jego emocjami od dzieciaka byłam ja, bo ja byłam na tyle świetna w rozpoznawaniu, o co chodzi mojemu tacie, że naprawdę ja miałam 5 lat i potrafiłam powiedzieć przepraszam, mimo że w ogóle uważałam, że nie mam za co przepraszać, ale wiedziałam, że jak to powiem, to się przestanie denerwować. Bo tata jak się denerwował, to się nie odzywał ani do mnie, ani do mamy, ani w ogóle do nikogo. Tylko siedział obrażony, nie? No, także...
Jesteś tam taką przemoc psychiczną, stosował karanie milczenia.
Tak, albo było idź do siebie, idź do pokoju i gdzieś tam izolowanie mnie czy młodszej siostry później, bo on stosował dokładnie to samo i w moim i w jej przypadku. Się śmieje, że się niczego nie nauczył. Starsza córka mu parę razy powiedziała, co robi źle, nie chciał posłuchać. No i potem moja młodsza siostra była wyposażona w dokładnie tego samego typu mechanizmy u niej, wynikające z dokładnie tych samych doświadczeń. Nie? Także ja się świetnie, cudownie opiekowałam jego emocjami, których uważałam na głowę, że on nie ma. Albo, że tak świetnie sobie z nimi radzi. Moja mama z kolei mi się jawiła jako osoba zupełnie rozchwiana, siłą rzeczy niegodna zaufania w związku z tym, no bo jej nic nie można powiedzieć, bo to potem wejdzie w awanturze jakiejś domowej. No i jak tata wrócił do domu, to ja się strasznie zawiodłam, nie? Bo ja miałam namalowaną jakąś taką piękną historię. Ja zresztą pamiętam w ogóle ten okres 2 lat, jak mieszkałam tylko z mamą, że ja wielokrotnie do niego dzwoniłam, a on mieszkał niewiele dalej, bo jest 10, może 12 kilometrów różnicy. I prosiłam go wielokrotnie, żebyśmy mogły na przykład z siostrą wpaść do niego na noc. W tamtym mieszkaniu, w którym on mieszkał wtedy z swoją partnerką, był jeden taki dodatkowy pokój, w którym przeważnie siedział zamknięty pies. Przynajmniej do momentu, w którym nie zamieszkał ze mną już tak w zasadzie samą. No i jakoś tak nigdy nie było dla nas przestrzeni, nie? I zawsze była, musicie być silne i musicie sobie dać radę. Natomiast miałam malowany piękny obraz tego, że jak już mama się wyprowadzi, no i znów z perspektywy czasu ja tutaj też widzę dość dużą manipulację, w sensie im szybciej doprowadzisz do tego, córko droga, że twoja mama opuści mieszkanie, tym szybciej ja na białym koniu przyjadę, będziemy tworzyć nową, piękną, patchworkową rodzinę i wszyscy będą szczęśliwi. No i chyba jedną z większych naiwności życia mego było to, że ja w to faktycznie uwierzyłam, nie?
Mimo wielu lat doświadczeń, że...
Wiesz, bo ja bardzo chciałam w niego wierzyć. To było też tak, że... No w końcu pojechał ze mną na te konie po 10 latach, nie? Proszenia mojego. Raz. No nie, no dobra, łącznie były 3 razy, jak byliśmy w stajni, tak... razem, że raz mnie wsadził na siodło i kazał mi jeździć i pamiętam też, że to było w ogóle to pomyłka totalna, jakieś pomieszanie z poplątaniem i moje oczekiwania kontra rzeczywistość, to były takie totalnie dwa różne obrazki, bo ja się strasznie cieszyłam, że on mi idzie jazdę poprowadzić, po czym mój tata oczywiście chciał stanąć na wysokości zadania i żeby jego córka była najlepsza na świecie, więc kazał 7-latce stanąć w... Koń jechał, ja miałam stanąć w siodle, bo on woltyżerkę prowadził i sam zresztą woltyżerkę jeździł. Ja się strasznie tego bałam. Chciałam to zrobić najpierw po prostu, kiedy kto koń stoi w miejscu. Natomiast nie, ja to musiałam zrobić wstępie najpierw, a potem koniecznie w kłusie. I pamiętam, jaka była awantura między nim a mną i że ja płaczę. I mówię, tatusiu, ale nie każ mi tego robić. I pamiętam po prostu do dzisiaj takie zimne, metaliczne, ja teraz nie jestem twoim tatusiem. Zresztą on był świetny w takich tekstach, które po prostu, wiesz, zostawiały we mnie bardzo dużo, bardzo trudnych emocji. No. I ja się zawsze strasznie starałam być wystarczająca dla niego. I zawsze strasznie chciałam doskoczyć do tej poprzeczki, która była ustawiona, tak naprawdę nikt nie wiedział gdzie. Bo...
Sama sobie ją stawiałaś trochę?
Tak, trochę tak, no. Bo wiesz, jak...
Też, żeby same piątki mieć?
Oj, tak. To cała podstawówka. Potem w gimnazjum stwierdziłam, że to już w zasadzie nie przyniosło rezultatów w podstawówce, więc mam to gdzieś. W gimnazjum też miałam siostrę pod opieką, więc trochę więcej rzeczy doszło do robienia codziennie i do listy codziennych obowiązków, więc ta nauka siłą rzeczy poszła trochę na dalszy plan. Ja nawet zaczęłam wagerować. I to był w ogóle bardzo śmieszny obrazek, bo mnie wszyscy w gimnazjum dalej mieli za wzorową uczennicę, mimo że średnia już niekoniecznie o tym świadczyła, ale ja generalnie byłam zawsze lubiana przez nauczycieli. Z perspektywy czasu myślę, że to ma też trochę wspólnego z tym, że ja mam zdiagnozowane ADHD i byłam tą typową dziewczynką z ADHD, która po prostu łapie hiperfokus na lekcjach i się świetnie uczy i wiesz, zawsze jest super komunikatywna, wszędzie jej pełno, bardzo się stara, jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko i tak dalej, nie? Także pamiętam, jak zaczęłam chodzić na wagary w gimnazjum, to była chyba trzecia klasa i właśnie w domu się działo tak bardzo, bardzo kiepsko. Moja wychowawczyni wezwała mojego tatę i mojego dziadka na rozmowę, to w ogóle też śmieszne, nie? Nie tatę i mamę, tylko tatę i dziadka. A dziadka tylko dlatego, że ja w sumie już wtedy powiedziałam mojej wychowawczyni, że rozmowa z moim tatą nie bardzo ma sens. I z jednej strony jej powiedziałam to, ale z drugiej strony, jak wychowawczyni na koniec trzeciej klasy pisała listy gratulacyjne dla rodziców uczniów jakoś tam wybitnych, a ja byłam wybitna w kółkach teatralnych i przygotowywałam też cały apel w ogóle nasz trzecioklasistów. I się pytała mnie, dla kogo napisać. No to ja miałam takie, dobra, no na pewno nie dla mamy, powinno być dla dziadków. Ale może jak tata dostanie, to się, wiesz, będzie dumny przez chwilę. No więc jej powiedziałam, żeby napisała dla taty. 3 miesiące mojej pracy w trzeciej klasie, pisania apelu takiego, wiesz, całego zakończenia roku dla wszystkich trzecich klas zupełnie samodzielnie. Mnie w tym nikt nie pomagał. I mojego taty na tym apelu nie ma. Przychodzi na ostatnie 15 minut odebrać podziękowanie. Mhm. I nie ma go, no bo się spóźnił, no bo praca. Już wtedy nie w policji. Wtedy chyba jako prywatny detektyw, ale zabij mnie, nie wiem co on wtedy robił, dlatego że jakoś tak rozmowy nam się nie kleiły w tamtym czasie już bardzo.
Zakładam, że w sumie niewiele o nim wiesz pewnie, co? Jakim jest człowiekiem?
Wiesz co? To jest bardzo...
Poza opowieściami twojej babci,
tak, czy dziadka. Poza opowieściami mojej rodziny, mojej babci, mojego dziadka, takimi strzępkami informacji, które ja sobie pozbierałam i poskładałam, to ja o moim tacie nie wiem nic. Dlatego, że on się tak obudował, od kiedy ja pamiętam, on się tak pozamykał, że tam się nie było... Ja się tam taranem nie byłam w stanie dobić. Jak przyszedł taki moment, jak miałam 20 parę lat, może 22, może 23, że przestałam się do niego na jakiś czas odzywać, to on w ciągu całego roku zadzwonił do mnie raz, żeby zapytać, czy mój ówczesny partner pomoże mu postawić stronę internetową. Bo wpadł na pomysł jakiegoś super biznesu w tamtym czasie. I tam nigdy nie było, wiesz, telefonu...
Tak, chcę próbować w ogóle, jakoś miałeś jakąś, nie wiem, jakiś wentyl, jakąś umiejętność, możliwość jakoś radzenia sobie z tym, rozumiem, no pewnie potwornym poczuciem takiego, nie wiem, bycia niechcianą, odrzucaną cały czas przez no, dziesiątki lat, można powiedzieć, prawie że.
Miałam fatalną rzecz, którą mam do dzisiaj, tylko że dzisiaj już uświadomioną i potrafię sobie z nią radzić. Znaczy... Ja się bardzo starałam, żeby cały świat mnie kochał, wiesz?
Od całe życie do momentu tak naprawdę tej terapii próbowałaś z nim cały czas mu pokazać, że jesteś warta jego uwagi.
I ja go sobie próbowałam zastąpić na bardzo wiele sposobów. Zresztą ja to czasem do dzisiaj mam. Być potrzebną. Partnerami trochę, pracą bardzo, zajęciami dodatkowymi. Wiesz, ja we wszystkim, co robiłam, musiałam być najlepsza. Albo przynajmniej czuć, że się staram być najlepsza. I bardzo się starałam o to, żeby, wiesz, ktoś mi bił brawo, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, żeby ktoś docenił to, co ja robię. Ja się bardzo często przekraczałam i też coś, czego mnie tato nauczyła, co było bardzo fatalne w ogóle przez całe moje dorosłe życie, to było ściąganie z ludzi odpowiedzialności za jakieś takie wyłącznie ich rzeczy, nie? I włażenie z butami tam, gdzie nikt mnie nie zapraszał. No i to z jednej strony miało swoje zalety, tak? Bo ja zawsze byłam potrzebna. Z drugiej strony no miało całą masę raczej przykrych konsekwencji w postaci tego, że jak jesteś komuś potrzebny, to rzadko kiedy jesteś dla niego ważny. na przykład. Więc ja się bardzo pozwalałam naruszać. Moje nigdy nie było istotne i moje potrzeby nigdy nie były ważne. Zresztą ja tak do dzisiaj mam, że trochę mam problem z rozpoznawaniem tego, gdzie się zaczyna czyjaś odpowiedzialność, a kończy moja, nie? I żeby kogoś zadowolić, żeby komuś zrobić dobrze, to tak mi się zdarza czasami wejść w nie swoje buty. No, także ja sobie chyba rekompensowałam tym, że miałam bardzo dużo ludzi, którym wiedziałam, że jestem potrzebna.
No, ale w końcu doszło do tej terapii. W końcu gdzieś zaczęłaś szukać...
A w zasadzie w trakcie mojego rozwodu pierwszego.
Pomocy u specjalistów. I co tam się zadziało? Bo to będzie półtora roku temu napisałaś ten list? Bo
mi się półtora nie, roku temu napisałam list i wtedy mniej więcej kończyłam terapię.
Jakby to jest efekt terapii, tak? Że dostałaś takie zadanie.
A poczekaj, czy sobie... mówisz o liście do taty.
Do taty.
Myślałam, że o mailu. Nie, no to list napisałam w zeszłym roku, w czerwcu. To będzie. Nie, wróć, w kwietniu. To będzie.
Ale kontakt z ojcem
rok.
Straciłaś, bo nie masz kontaktu z ojcem od półtora roku, dobrze kojarzę, tak?
Dobra. Tak.
Co się stało, że straciłaś ten kontakt? Jakby odcięłaś się ty od niego?
Ja już byłam w zasadzie na finiszu swojej terapii i tak, przeprowadziłam z nim ostatnią rozmowę, która nie przyniosła absolutnie żadnego rezultatu. Nasz tata zaprosił wtedy mnie i moją młodszą siostrę na, nie wiem, kawę. I mieliśmy rozmawiać o podziale majątku, bo moja mama, jak już stanęła na nogi, wyzdrowiała i tak dalej, to stwierdziła, że trzeba domknąć sprawy majątkowe, wyczyścić wszystkie rzeczy, a oni mieli wspólne mieszkanie. No więc wniosła sprawę o podział, no i mój tata był bardzo poruszony tym faktem, bo to mieszkanie rzekomo miało przejść na nas. Nieważne, że miał 7 lat na to, żeby je przepisać na moją młodszą siostrę i to już było nawet sądownie ustalone, jakoś tak nie po drodze mu było z tym, żeby to zrobić. No w końcu sprawa w sądzie, więc wiadomo było, że sprawa jest poważna i pewnie dojdzie do licytacji, więc trzeba nas było urobić. No tylko trochę się zdziwił, bo ja już wtedy byłam w zasadzie na finiszu swojej terapii,
ja
moja siostra...
Dla siebie, tak.
On je chciał rzekomo dla nas, ale w praktyce tak, chciał je dla siebie. Moja siostra też jakiś czas nad sobą już wtedy pracowała, była po i przed w zasadzie, bo będzie pewnie wracać na terapię też. No i tak siadłyśmy sobie z nim i on się chyba nie spodziewał, że się po nim taki walec przejedzie wtedy. Bo ja go wypunktowałam bardzo, wiesz, już wtedy na spokojnie. Bo ja też miałam tak, że ostatnich parę lat, jak jeszcze próbowałam z nim mieć kontakt, to ja bardzo dużo na niego krzyczałam, a w zasadzie do niego krzyczałam i bardzo tak miałam potrzebę być usłyszana. Natomiast jak pamiętam tamtą rozmowę, to ja mówiłam bardzo dużo rzeczy, bardzo spokojnie i tak w zasadzie dzisiaj jest we mnie dużo więcej emocji i napięcia, jak tobie o tym opowiadam, niż jak wtedy siedziałam przy nim. I pamiętam też, że ja w tej rozmowie mu powiedziałam po w zasadzie 2 godzinach takiego poczucia, że trochę gadam do ściany, że nie mam pojęcia, kto i kiedy tak bardzo go skrzywdził, że on się tak fatalnie boi emocji dzisiaj jakichkolwiek i tak bardzo próbuje się chować w tej fortecy, ale bardzo mu tego współczuję. I pamiętam, że jak powiedziałam to zdanie, to był taki jeden moment, dosłownie ułamek sekundy, w którym na tej twarzy mojego taty, która zawsze jest jak skała i głaz, wydarzyło się bardzo wiele rzeczy naraz. Wiesz, tam był jakiś taki bardzo trudny grymas, zaraz przykryty łykiem piwa, bo już siedzieliśmy w knajpie wtedy, gdzie mógł się napić piwa. Aczkolwiek chyba wtedy wyjątkowo była to zerówka. I to była nasza ostatnia rozmowa, taka twarzą w twarz. Potem przez parę miesięcy nie wydarzyło się nic, doszło do sprawy w sądzie, na którą ja też pojechałam zeznawać. Zeznawałam, no i padło ostatnie pytanie sędziego, czy ja chciałabym coś dodać. I to był taki mój moment tak naprawdę ostatniej walki o mojego tatę i o to, żeby jakkolwiek w ogóle on usłyszał, co ja do niego mówię. I powiedziałam tam parę zdań wtedy, które słabo dotyczyły tej sprawy, ale myślę, że ostatecznie też wpłynęły na to, jak ona się zakończyła, bo faktycznie mieszkanie zostało równiutko podzielone na pół, mimo że to nie było tak bardzo oczywiste. I powiedziałam tam wiele przykrych rzeczy dotyczących mojego taty, że w zasadzie ja nie ufam ani jedno słowo i ani jedno zdanie dzisiaj z tego, co on mówi. I słyszałam od niego tak wiele pięknych rzeczy w trakcie życia mojego, że gdyby chociaż połowa z nich się okazała prawdą, to naprawdę ja bym miała wow życie, nie? I to był ostatni raz, jak gdzieś tam usłyszał ode mnie dużo trudnych takich przykrych zdań, bo to trochę tego poleciało ze mnie. Od tego czasu się nie odezwał on w ogóle. To był wrzesień. W kwietniu napisałam list. On go dostał w czerwcu albo w lipcu, jakoś tak. Bo dostał go przez mojego dziadka i długo się zastanawiałam, co mam zrobić z tym listem. Czy go mam tacie w jakiś sposób przekazać, czy go mam spalić, czy co mam z nim zrobić. Ostatecznie go przekazałam przez dziadka mojego. Ale w ogóle też historia tego, jak doszło do napisania tego listu, jest dość ciekawa, zajmie dwa zdania, więc ja myślę, że ja o niej wspomnę. Ja byłam wtedy 3 miesiące po tym, jak się zaręczyłam po raz drugi w życiu, ale tym razem już tak bardzo świadomie i faktycznie z bardzo fajnym, dobrym człowiekiem po prostu. I przyszło do mnie dużo takich, wiesz, rozkmin na zasadzie, no i kurczę, i będę miała ślub. I robimy wesele.
Fajnie, jakby tata przyszedł.
Fajnie by było, jakby przyszedł, nie? Znaczy, ja już na głowie wiedziałam, że jego nie będzie. Ale miałam wtedy w głowie noszoną rozkminę, że kurczę, fajnie by było, nie? Jakby się odezwał i jakoś tak zaistniał w tym życiu moim. Ale ponieważ ja bardzo dobrze wiedziałam, że go tam nie będzie, to zaczęłam chodzić jak struta. Byłam potwornie ponapinana. Byłam zła jak osa. Co było w ogóle dość dziwne w tamtym czasie, bo generalnie no nic takiego się życiowo nie działo. Aż pewnego pięknego dnia poszłam pod prysznic, wzięłam długi prysznic. Ja już byłam po zamkniętej terapii tak naprawdę i siedziałam sama ze sobą i mówię, co ci kurde kunik po głowie chodzi, że tak ci to boli. No i jakby dotarło do mnie, co mi chodzi po głowie i że to jest tata i że to jest temat taty i on jest dalej jakby tak... Wiesz, zabrakło mi zamknięcia, nie? Ja już wszystkie te rzeczy, które on zrobił trudne, miałam na głowę wytłumaczone, zrozumiane. Nawet mam tonę współczucia do niego tak generalnie, bo ja mu naprawdę cholernie współczuję. I myślę sobie, że trudno musi mu być nim. Siadłam do komputera, zaczęłam pisać. Po 1,5 godziny, jak wstałam od tego kompa, to miałam takie... Ale wow, nie? Jakby raz, że czułam, że mam chyba 40 kilo na plecach mniej. Dwa, że mi się oddychało dużo łatwiej. I to tak dosłownie, takie objawy z ciała, to nie było dla mnie nic nowego, bo ja już to miałam wykminione i w terapii, i w pracy z fizjoterapeutą, gdzie też jakoś próbowaliśmy to połączyć. W sensie moje ciało i to, co ono robi z moją głową. Ale jak ja poczułam, jak bardzo dużo ze mnie puściło w tamtym momencie, to już miałam takie okej, dobra. No i właśnie wtedy była rozkmina, co z tym zrobić, bo samo napisanie tego tak naprawdę już było super pomocne. No ale ostatecznie trafił w ręce mojego taty dzięki mojemu dziadkowi. Dziadkowie przyjechali mnie odwiedzić, zobaczyć, jak ja się w ogóle urządziłam w nowym miejscu. No i dziadek obiecał, że to da tacie. Faktycznie mu to dał. Co się z tym stało dalej? Pojęcia nie mam. Więc ja w zasadzie
kontaktu
nawet nie wiem, czy...
Od tego momentu nie miałeś.
Nie, mija pół roku w zasadzie już ponad. Kontaktu nie miałam żadnego od tamtej pory. Moja siostra z moim tatą ma kontakt sporadyczny. Trochę się śmiejemy, że ona jest dla niego pewnie ciut łatwiejsza. Bo Wiktoria zawsze była tą grzeczną, cichą, wycofaną. Wiesz, tak jak ja szłam w robienie awantury i robienie szumu dookoła siebie, tak, moja siostra, będąc w tym samym wieku, w którym ja zaczęłam robić awantury, no to ona szła w samookaleczenie na przykład, nie? I generalnie mamy bardzo dużo, bardzo podobnych supermocy. Takich supermocy, które w ogóle chyba każde DDA ma. I to jest niesamowite dla mnie, bo wiesz, jak ja na początku myślałam o dorosłych dzieciach alkoholików, gdzieś tam jakąś wiedzę miałam, trochę temat liznęłam, no to myślałam o dzieciach ludzi takich, którzy faktycznie chleją gdzieś tam ile wlezie i te dzieciaki są zupełnie zostawione same sobie. Dopiero z czasem doszłam do wniosku, że ja w zasadzie też byłam zostawiona sama sobie, tylko trochę inaczej. Że moja nadodpowiedzialność za mojego tatę i za moją mamę, bo mama była chora, więc też dużo rzeczy z niej musiałam ściągać albo czułam, że muszę. to robienie rzeczy za nich i to przejmowanie stopniowo odpowiedzialności, staranie się uszczęśliwić jedno, drugie, jeszcze dziadków do tego gdzieś tam, bo wiesz, jak moi rodzice się rozeszli, to ja na przykład od mojej babci trzymającej nad wszystkim pieczę i taką mocną kontrolę słyszałam, jak ty mogłaś tutaj nie przyjść i nie powiedzieć, co się dzieje? Przecież my byśmy coś zrobili, nie? Więc generalnie jeszcze byłam nastolatką wychowaną w poczuciu tego, że rozwód moich rodziców to generalnie jest moja wina.
No tak.
Bo jakbym przyszła, powiedziała i coś by można było z tym zrobić, to pewnie wszystko by wyglądało nieco inaczej, więc no ja mam dzisiaj 32 lata, od 4 lat mam świadomość tego, że jestem dorosłą córką alkoholika. Od mniej więcej 2 lat mam jako tako szczątkową kontrolę nad mechanizmami DDA, a do dzisiaj jest tak, że czasami mi się zdarzy wpieprzyć nie w swoje role i wiesz, i robić za dużo. I starać się uszczęśliwić kogoś. Niekoniecznie myśląc o konsekwencjach.
O konsekwencjach. Ja bym chciał tak na koniec tylko powiedzieć, bo czasem no nie wszyscy mają być może taką świadomość, że to piekło tego domu alkoholowego nie wynika i tylko i wyłącznie z takich sytuacji skrajnych, kiedy ktoś kogoś bije, ktoś kogoś zdradza, ktoś jakąś inną formę przemocy wobec kogoś używa, ale też często właśnie ten dramat się w ciszy odbywa, nie? Bez słów, bez
mówienia,
albo w
jednym zdaniu, które pamiętasz na resztę życia.
Albo w jednym zdaniu, które tutaj nie padło, ale wiem, jakie to jest zdanie.
No.
Może nie będę go już tutaj używał.
A wiesz co, ja myślę, że
może
ja jej powiem.
Może powiedz, to ty jej powiedz.
Ja myślę, że ja jej powiem, bo to było takie zdanie, które mnie ustawiło w życiu na ładnych paręnaście lat. Ja miałam chyba 12 lat, wychodziłam z łazienki i szłam na dyskotekę szkolną. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy ja sobie sama zrobiłam makijaż, bo bardzo prosiłam o to mamę, ale mama już nie miała siły, czasu, nerwów i tak dalej, kazała mi to zrobić samej. Wyszłam z tej łazienki, już byłam ubrana, już byłam gotowa do wyjścia, na co mój tata mnie złapał w korytarzu, zobaczył mnie. I twarz mu się zmieniła na tą taką właśnie maskę bez emocji. Spojrzał na mnie i takim lodowatym głosem powiedział, co ty masz na twarzy? Natychmiast to umyj, ty wyglądasz jak kurwa.
I to jest komunikat, który zostaje dziewczynce na wiele, wiele lat.
To jest komunikat, który ze mną był tak naprawdę do prawie że końca terapii. To była jedna z tych ostatnich rzeczy, które gdzieś tam nam się udało wyczyścić. No.
Postawmy tutaj kropkę, Aniu.
Mhm.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę. Tak jak mówiłem na początku, jak ktoś ma ochotę wystąpić, to zachęcam do kontaktu. Mam nadzieję, że zobaczymy się również za tydzień.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.